Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Wszyscy łączymy się dziś w modlitwie i smutku z rodzinami ofiar, powiedziała premier Beata Szydło, odnosząc się do poniedziałkowego zamachu w Niemczech.
Szefowa rządu wyraziła ubolewanie, że pierwszą ofiarą tego haniebnego aktu przemocy był polski obywatel. W szoferce pojazdu, który wjechał w tłum ludzi na jarmarku, znaleziono zwłoki Polaka, zamordowanego przez zamachowca.
Premier podkreśliła też, że Europa musi jednoczyć się w walce z terroryzmem i podejmować skuteczne działania, by chronić swoich obywateli.
To jest nasz obowiązek, to jest obowiązek polityków, to jest obowiązek wszystkich tych, którzy dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa. Szanowni Państwo, ogromny żal, ogromny smutek. Wszyscy łączymy się dzisiaj z rodzinami ofiar właśnie w modlitwie i w tym smutku. Ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć i podkreślić, musimy zrobić wszystko i wszystko robimy tutaj w Polsce, żeby Polacy i Polki byli bezpieczni.
Premier Beata Szydło odbyła we wtorek telefoniczną rozmowę z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Rzecznik rządu przekazał, że rozmowa dotyczyła m.in. współpracy służb.
A dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa, odnosząc się do zamachu w Berlinie, ocenił, że politycy w Europie Zachodniej odebrali służbom możliwość prawidłowego zabezpieczenia obywateli tych państw.
W Europie Zachodniej politycy odebrali służbom narzędzia, możliwości właściwego zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom tych państw. Nasi politycy przyjęli odmienną retorykę. Świadomi tego, że za bezpieczeństwo mają odpowiadać służby, że służby wiedzą, jak zapewnić bezpieczeństwo, pozwolili służbom właściwie realizować swoje zadania. Dodatkowo dając im bardzo silne wsparcie, mówiąc, że polska polityka, polski rząd nie godzi się na krytyczne prowadzenie ryzyka nielegalnej, niekontrolowanej migracji. Nasi politycy są świadomi, że bez względu na profesjonalizm służb, niekontrolowane napływy ludności byłyby czymś, z czym nawet najlepsze służby nie byłyby w stanie sobie poradzić.
W poniedziałek wieczorem ciężarówka na polskich numerach rejestracyjnych wjechała w tłum ludzi na terenie Jarmarku Świątecznego w Berlinie. Co najmniej 12 osób nie żyje, około 50 jest rannych. Niemiecka policja określiła wydarzenie jako domniemany zamach terrorystyczny. Uchodźca z Pakistanu podejrzany o dokonanie zamachu wyszedł na wolność.
W związku z atakiem w Europie zwiększono środki bezpieczeństwa. MSWiA chce, aby żandarmeria wojskowa wsparła policję, między innymi w patrolowaniu ulic. Z takim wnioskiem do premier ma się zwrócić minister Mariusz Błaszczak.
Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda powierzył Julii Przyłębskiej pełnienie obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego do czasu wyboru nowego prezesa.
A do kancelarii prezydenta wpłynęła już uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kandydatów na nowego prezesa. Zgłoszono kandydatury Julii Przyłębskiej i Mariusza Muszyńskiego.
Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny będzie teraz działać zgodnie z prawem i zostanie odpolityczniony, powiedział Marek Magierowski, rzecznik prezydenta.
Weszły w życie nowe ustawy podpisane przez pana prezydenta dotyczące właśnie, najszerzej rzecz ujmując, funkcjonowania tej instytucji. Pan prezydent ma nadzieję, że po długim okresie naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym ta instytucja zacznie wreszcie działać prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim zostanie odpolityczniona, co niestety w ostatnim czasie pod rządami pana prezesa Andrzeja Rzeplińskiego zbyt często się Trybunałowi zdarzało.
Do składu Trybunału we wtorek zostali także w pełni włączeni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński, Lech Morawski i Henryk Cioch.
Przez rok byli niedopuszczani do orzekania przez prezesa Andrzeja Rzeplińskiego. Jego 9-letnia kadencja zakończyła się 19 grudnia. W poniedziałek rezygnację złożył także sędzia Andrzej Wróbel.
W Trybunale pozostaje 7 sędziów wybranych przez Sejmy poprzednich kadencji. W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi 15 sędziów.
Rząd przyjął projekt uchwały w sprawie kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem na lata 2017-2021.
Według resortu rodziny ma on dotyczyć w szczególności wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia dla kobiet i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej.
Poza tym uchwała ma pomóc w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie oraz w opiece i rehabilitacji.
Rodzinom, w których urodzi się dziecko z ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalnej chorobie, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.
Dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, podkreśla, że pomoc dzieciom i ich rodzinom to jedna z form ochrony życia.
Chciałbym podkreślić, że obrona życia się odbywa na takich trzech podstawowych płaszczyznach. Z jednej strony to jest właśnie wsparcie dla matek oczekujących potomstwa, szczególnie wsparcie dla tak zwanego trudnego macierzyństwa, czy powiedzmy ciąży specjalnej troski. I tutaj ten program właśnie Życie Plus spełnia to kryterium lepszego wsparcia macierzyństwa, o co zresztą jako tutaj też federacja nieraz zabiegaliśmy i się upominaliśmy. Równolegle musi iść edukacja. No i trzecia sprawa, sprawy prawne. W tej chwili jeszcze te postulaty nasze nie zostały spełnione, ale wierzymy, że jest to kwestia już miesięcy.
Powstanie programu Za życiem premier Beata Szydło zapowiedziała na początku października. Była to odpowiedź na odrzucenie przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy zakazującego tak zwanej aborcji i wprowadzającego kary dla kobiet, które zabiją swoje dziecko.
W Senacie odbyła się debata nad tak zwaną ustawą dezubekizacyjną. Wcześniej senackie komisje zaproponowały przyjęcie ustawy bez poprawek.
Nowe przepisy mają obniżyć emerytury i renty byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL-u za służbę odbywaną w latach 1944-1990.
Ustawie sprzeciwiają się senatorowie Platformy Obywatelskiej. Powołują się na rzekomą nielegalność ustawy przyjętej wcześniej w sejmowej sali kolumnowej z powodu blokady sali plenarnej przez część posłów opozycji.
Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński podkreślił, że ustawa dezubekizacyjna to przywrócenie elementarnej sprawiedliwości społecznej.
Ta ustawa to jest elementarny fragment sprawiedliwości społecznej, który powinien być dawno zrealizowany. Powinien być zrealizowany 27 lat temu. Byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i jej struktur cieszyli się przywilejami nabytymi w sposób nienależny, w sposób niesłuszny przez ponad ćwierćwiecze. I nie było dotąd klimatu, nie było woli politycznej, nie było większości parlamentarnej, żeby tę kwestię uregulować. Ale to nie znaczy, że problemu nie było. On był i on jest. Teraz po raz pierwszy, po ponad ćwierćwieczu naszej suwerenności, niepodległości, możemy tę sprawę załatwić.
Do dziś świadczenia otrzymane przez byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL są często wielokrotnie wyższe niż świadczenie wielu Polaków, między innymi osób dotkniętych represjami UB i SB. Katalog służb podległych SB i ich funkcjonariuszy został opracowany przez IPN. Według szacunków MSWiA obniżonych zostanie ponad 18 tysięcy emerytur, 4 tysiące rent i ponad 9 tysięcy rent rodzinnych.
Solidarność przygotowuje się do wyjścia na ulicę. To odpowiedź na ostatnie działania części opozycji i trwające od piątku protesty w Warszawie. Głos w sprawie zabrał na antenie jednej ze stacji telewizyjnych przewodniczący Solidarności Piotr Duda.
Solidarność nie będzie się biernie przyglądać hucpie zgotowanej przez opozycję, zaznaczył Piotr Duda. O przyłączenie się do akcji organizowanych przez Solidarność apeluje też Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Górniczej Solidarności.
Nie możemy pozwolić zawłaszczyć naszego kraju ludziom skorumpowanym wraz z komunistami, napisał w liście otwartym do Górniczej Solidarności. Musimy wspierać obecnie rządzących, mówi Kazimierz Grajcarek.
W obecności prezydenta oddaliśmy podwładanie Polskę Chrystusowi jako królowi. Szatan teraz wścieka się na tą decyzję. Z jednej strony trzeba bardzo uważnie i protestować i wspierać obecnie rządzących zgodnie z demokratycznymi zasadami wybraną władzę, ale z drugiej strony trzeba rzeczywiście być na kolanach. Zaapelowałem do członków, którzy są zrzeszeni w sekretariacie Górnictwa Energetyki i do pracowników, którzy są w sektorze paliwowo-energetycznym, dlatego że podejrzewam, że muszą być akcje wspomagające prowadzone. Choćby takie najprostsze, że wysyłamy maile do szefów partii opozycyjnych, że oni nas nie reprezentują. Przynajmniej to, żeby każdy zrobił.
Od piątku w Warszawie trwają protesty KOD-u, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL-u. Kryzys polityczny rozpoczął się w piątek od zablokowania przez opozycję mównicy sejmowej. Był to protest przeciwko wykluczeniu z prac posła Platformy Obywatelskiej.
W toruńskim magistracie we wtorek spotkali się przedsiębiorcy, którzy wyrażają zastrzeżenia do stworzenia w porcie drzewnym uzdrowiska.
Fundacja Lux Veritatis, która będzie realizować kolejną inwestycję Termy Toruńskie, wystąpiła do prezydenta Torunia o możliwość utworzenia obszaru uzdrowiskowego. Władze miasta zleciły już wykonanie specjalnej dokumentacji.
W ubiegłym tygodniu w mediach ukazał się list otwarty w sprawie planów Fundacji Lux Veritatis. W ocenie m.in. firmy Nova Trading inwestycja zagraża jej działalności.
W spotkaniu, które odbyło się na wniosek prezydenta miasta Torunia Michała Zalewskiego, wzięło udział 18 przedsiębiorców, a także przedstawiciel fundacji.
Prezydent przedstawił zamierzenia miasta co do sprawdzenia możliwości utworzenia strefy uzdrowiskowej oraz, myślę, rozwiał wątpliwości co do tego, czy jeśli taka strefa uzdrowiskowa mogłaby powstać, czy ona byłaby zagrożeniem dla ich działalności produkcyjnej. Potwierdził, że nie będzie to żadnym zagrożeniem, a wręcz przeciwnie, nowa działalność na tamtym terenie, działalność uzdrowiskowa, będzie bardzo znacząco wpływała pozytywnie na wizerunek i rozwój Torunia.
Mówiła dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz.
Woda z toruńskiej geotermii ma właściwości lecznicze zbliżone do tej, jaka znajduje się w uzdrowisku w Ciechocinku. Warto też zauważyć, że zachodnia część portu drzewnego graniczy z obszarem Natura 2000.
Unijni komisarze na posiedzeniu mają rozmawiać o sytuacji w Polsce. Wnioskował o to szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.
Ma to związek z protestami, jakie organizują opozycja i działacze tzw. KOD-u. Nie wiadomo, czy zostaną przyjęte jakieś rekomendacje dla Warszawy. Według źródeł w Brukseli Komisja Europejska raczej nie uruchomi wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu, czyli nie złoży wniosku do Rady Unii Europejskiej o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce.
Socjaliści w Parlamencie Europejskim apelują, by rząd wysłuchał protestujących. Wniosek Junckera potwierdza strategię opozycji ulica i zagranica. Spektakl urządzony w Warszawie przeniesiono do zagranicznych stacji w określonym celu, wskazał europoseł Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Po to, żeby na podstawie fotek pokazywać Polskę jako kraj, gdzie demokracja jest zagrożona. Oczywiście w tych stacjach nie pokazano tego człowieka, który się kładzie, żeby udawać rannego. Natomiast oczywiście pokazywano rzeczy, na które się nie powinny nigdy wydarzyć. Do okupacji mównicy sejmowej, okupacji stołu prezydialnego. Władze Polski powinny zdecydowanie zażądać jasnego stanowiska Komisji Europejskiej. Jeżeli stawia Polsce zarzuty, jakoby w Polsce zagrożona była demokracja, niech sformułuje wniosek do Rady Europejskiej i Rada Europejska powinna jasno powiedzieć. Nie sądzę, żeby w Europie znalazło się 21 państw, które będą głosować za postawieniem Polsce zarzutów, że łamie zasady demokracji.
W ubiegłym tygodniu wiceszef Komisji Europejskiej, który prowadzi sprawę Polski, Frans Timmermans, mówił w Parlamencie Europejskim, że jest zagrożenie, iż pogłębi się kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce.
W styczniu Komisja Europejska wszczęła wobec Polski procedurę w sprawie praworządności w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu wydała opinię krytyczną wobec polskich władz i opublikowała rekomendacje. Polski rząd odpowiedział, że są one niezasadne i nie widzi prawnych możliwości ich wdrożenia.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.